Tak jak przewodniczącego irytowała jej zapamiętałość, kiedy czemuś zaprzeczała, tak inne oskarżone irytowała gorliwość, z jaką się przyznawała. Dla ich obrońców, ale także dla obrońcy Hanny było to fatalne. Ocena dowodów wypadła dla oskarżonych właściwie korzystnie. Materiał dowodowy w pierwszym punkcie oskarżenia składał się wyłącznie z zeznań matki i córki oraz jej książki. Dobra obrona, nie kwestionując meritum tych zeznań, byłaby w stanie wiarygodnie podważyć zarzut, że to właśnie siedzące tu oskarżone przeprowadzały selekcję. Zeznania świadków okazały się w tym względzie nieprecyzyjne, bo precyzyjne być nie mogły. Bądź co bądź był jeszcze komendant, byli strażnicy, były inne owzejerki oraz cała hierarchia zadań i rozkazów, z którą więźniów tylko częściowo konfrontowano i którą w związku z tym tylko częściowo pojmowali. Podobnie rzecz się miała z drugim punktem oskarżenia. Matka i córka zostały zamknięte w kościele, więc nie mogły zeznawać na temat tego, co działo się na zewnątrz. Oskarżone natomiast nie mogły udawać, że ich tam nie było. Inni świadkowie, którzy wtedy mieszkali w tej wsi, rozmawiali z nimi i pamiętali je. Ale oni też musieli uważać, by nie spotkał ich zarzut, że sami mogli uratować więźniów. Jeśli były tam tylko oskarżone, to czy mieszkańcy wioski nie zdołaliby pokonać tych kilku kobiet i otworzyć drzwi kościoła? Czy nie musieli więc, tak jak oskarżone, przyjąć tej samej linii obrony, że działali pod uwalniającym ich od winy rozkazem? Pod przymusem lub presją wartowników, którzy wtedy jeszcze nie uciekli? Można było zatem, tak jak w przypadku oskarżonych, założyć, że oddalili się tylko na krótko, by zabrać rannych do lazaretu i że zaraz powrócą. Kiedy obrońcy pozostałych oskarżonych zauważyli, że po tym, jak Hanna do wszystkiego gorliwie się przyznała, owa strategia nie może się powieść, postawili na inną, która wykorzystywała zeznania Hanny. Chcieli ją pogrążyć i w ten sposób uwolnić od zarzutów swoje klientki. Robili to z fachowym dystansem.